Tylko ona. Część czwarta. Słuchowisko Agaty Kos-Dybały.
To tutaj proszę wejść i usiąść, panie Głubich.
A co tak oficjalnie? Jestem podejrzany?
Proszę siadać.
Okej. Po prostu chciałem wiedzieć, po co mnie pan tu sprowadził. Przecież już rozmawialiśmy.
Tak, rozmawialiśmy.
Więc po co?
Muszę ustalić jeszcze kilka szczegółów.
To niech pan ustala, szkoda czasu.
Proszę bardzo. Dlaczego pan mi powiedział, że prawie nie zna Pawła Pańty, drugiego męża pani Marty?
Bo to prawda?
Z informacji, które posiadam, wynika, że pani Marta przeniosła się do pana Pańty, kiedy jeszcze była pańską żoną.
No tak, i co z tego?
Ano to, że pan nie godził się na wyprowadzkę żony, ostro protestował i ją nachodzi.
Nachodziłem? Byłem kilka razy, żeby ją namówić do powrotu.
Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że w domu nie było pana Pańty. Tym bardziej, że jako tłumacz pracuje w domu.
Był wielka mi rzecz.
Może niewielka. Ale sądzę, że wtedy mieli panowie jakieś kontakty.
Oj, tam wymienialiśmy cierpkie uwagi, tyle. Ale żeby od razu znać, to za dużo powiedziane.
Więc kiedy widział pan swoją byłą żonę, mówię o sytuacji po pańskim powrocie, w towarzystwie Pawła Pańty, wiedział pan, że to jest jej mąż.
No wiedziałem, i co z tego?
Pan mnie okłamał.
Zaraz okłamał.
A to rzuca złe światło na wiarygodność zeznającego.
No Jezu, przecież jej nie zabiłem.
Dlaczego pan skłamał?
Bo... Nieważne.
Dlaczego pan kłamał?
Bo myśmy kiedyś, jak ona odeszła ode mnie, to myśmy... Znaczy ten cały Pańta i ja, myśmy...
Co wyście, panie Głubich? Do cholery!
No myśmy się pobili, no. To znaczy... On mnie pobił.
Pobił pana.
No tak, jakaś pyskówka u nich pod drzwiami z Martą była. W końcu on wyszedł, zaczęliśmy na siebie krzyczeć, potem przepychać, no i tak, no i mi przyfasolił.
Zgłosił pan to na policję?
Na policję, oszalał pan... Ja miałem się skarżyć na gacha wtedy jeszcze mojej żony, że mnie pobił. Oszalał pan?
Nie oszalałem. Powiedzmy, że rozumiem, że to nie honor, kiedy wielki maczo podejrzewany o przemoc domową zgłasza pobicie. I to przez kogo?
Pana to bawi.
Wystarczy mi, że wszystko widziała ta Ala, ta jej przyjaciółka. Ona ciągle u nich przebywała.
Pana to bawi.
No może troszkę. No ale dlaczego pan kłamał?
No i właśnie dlatego. Zawsze mnie krew zalewa, kiedy sobie o tym przypomnę i udaję, że go nie znałem. Głupio tak jakoś.
No dobrze. Powiedzmy, że rozumiem. Ale wróćmy jeszcze do końcówki państwa małżeństwa.
A po co? Nie udowodniono mi stosowania przemocy.
Pan powiedział, że te oskarżenia o przemoc były rodzajem zemsty ze strony pani Marty.
No tak, powiedziałem. Nie mogła mieć dzieci i obwiniała za to cały świat ze mną na czele.
A nie było przypadkiem inaczej?
Niby jak?
Rzeczywiście nie udowodniono panu stosowania przemocy, ale jak posprawdzałem daty, daty złożenia zawiadomienia, umorzenia postępowania i w końcu daty rozpraw sądowych...
A że to się panu chciał?
To wychodzi na to, że to doniesienie pojawiło się tuż przed rozwodem.
No i co z tego niby wynika?
Czyli moim zdaniem pani Marta złożyła te doniesienia, żeby pana skutecznie zniechęcić do nachodzenia jej w domu. Co pan robił? Tak było.
Tak, to ja tam wie. Teraz już pan jej nie zapyta.
Tak było?
Może i tak.
Czemu pan ją nachodził?
Bo ją kochałem jak cholera. Tak trudno to zrozumieć.
Nie trudno. I teraz, kiedy pan wrócił, to nie były przypadki, kiedy widział ją pan na ulicy.
Nie. Ale ja nic bym jej nie zrobił. Ja ją nadal... Zresztą nieważne.
Pani Marta miała jakiś szczególny urok, prawda?
Proszę mnie nie męczyć. Miała. Działała na mnie i na innych facetów jak magnes.
Sprawdziłem pańskie alibi.
I co, też kłamałem?
Nie. Dla odmiany mówił pan prawdę. Był pan na targach, co potwierdzili organizatorzy. Sprawdziliśmy hotel i przejrzeliśmy zapisy z monitoringu na kamerach na autostradzie. Wszystko się zgadza.
Widzi pan? Mówiłem, że nie mam nic wspólnego z jej śmiercią.
To akurat o niczym nie świadczy.
Jak to?
Bo ładunek uruchamiał się zdalnie. Sprawca mógł w dowolnym miejscu wysłać sygnał, obserwując, gdzie jedzie pani Marta.
Obserwując?
Tak. W szczątkach auta znaleziono nietypową kamerę. Trochę inną niż te, które standardowo montują kierowcy. Podejrzewamy, że służyła zabójcy do obserwowania pani Marty.
Ja nie mam z tym nic wspólnego.
Pan z wykształcenia jest fizykiem. I zajmuje się pan, ogólnie rzecz ujmując, biznesem komputerowym. Nie byłoby dla pana problemem zaaranżowanie wybuchu, przekazanie informacji o fałszywych bombach czy głuche telefony. Oczywiście tak, żeby nie można było trafić do nadawcy komunikatu.
Ale nie ma takich zabezpieczeń, których nie można rozbroić. Jeszcze nie wiecie, kto dzwonił.
To prawda. Niektóre są tylko bardzo trudne do rozbrojenia. To wszystko.
Co?
To wszystko, może pan iść.
Czy wie pan, kiedy pogrzeb?
Nie, tego jeszcze nie wiem.
Naprawdę jej nie zabiłem.
Do widzenia.
Miłe miejsce to.
Podwórko za szkołą?
No, i boisko niczego sobie. Proszę przyznać.
No tak.
Młodzież uwielbia tu lekcje WF-u.
Widzę właśnie.
Proszę wybaczyć pytanie, ale mój gabinet panu z jakichś względów nie odpowiadał, że tu się spotykamy?
Nie. Po prostu jest ładna pogoda. Pomyślałem, że miło będzie przysiąść na ławce pod drzewami.
Okej. Ja nie mam nic przeciwko temu.
Poza tym spojrzałem na plan lekcji i wiedziałem, że zajęcia WF teraz ma druga matematyczna.
Tak, to się zgadza.
Pan tam uczy matematyki?
Tak.
Więc uczy pan matematyki tego młodego Kosteckiego?
Oczywiście.
Który to chłopiec?
Ten niewysoki blondyn po prawej. Widzi pan?
Ten w niebieskiej koszulce?
Tak.
Spokojny taki. Powiedziałbym nawet za spokojny, jakby mu prąd odcięto.
Mówiłem panu, że to wycofany chłopiec.
Mówił pan. A jakie ma relacje z rówieśnikami? Bo najbardziej popularny to on chyba nie jest.
Bo on nie nawiązuje kontaktów. Przyszedł do klasy w połowie tego roku. Pozostali byli ze sobą od półtora roku. Zdążyli się poznać, polubić, albo jak to się mówi, znielubić. W każdym razie zżyć ze sobą. On był nowy i mam wrażenie, pozostaje cały czas nowy. Taki, jakby to powiedzieć, niedopasowany.
Aż tak?
No wiem, że przesadziłem, ale on w ogóle nie wychodzi z inicjatywą, żeby zbliżyć się do klasy. Czasami mam wrażenie, ale nie, może znowu przesadzę i...
Panie dyrektorze, ja nie stwierdziłem, że pan przesadził. Proszę mówić.
No dobrze. Czasami mam wrażenie, jakby zapadał się w siebie. Żył w jakimś swoim mikrokosmosie, gdzie czuje się bezpieczny.
A jak sobie radzi z nauką w nowej klasie?
Bardzo, bardzo przeciętnie. Matematyka, informatyka w ogóle go nie interesują. A fizyka to dla niego męka. I już zaczęły pojawiać się kłopoty podobne do tych, które miał z biologią.
A czy rodzice, a zwłaszcza ojciec, już zaczęli, no powiedzmy, interwencje?
Niestety tak. Zaczął nachodzić wychowawcę. To pan od informatyki i panią od fizyki. Raz był u mnie.
I co? Kolejne pretensje?
Tak. Nauczyciele według niego źle tłumaczą i są zbyt wymagający. No i oczywiście źle traktują syna.
A co państwo na to?
Panie komisarzu, znam tych nauczycieli dobrze. Ten pan informatyk naprawdę dobrze tłumaczy. Miał kilku laureatów olimpiad. A pani od fizyki? Cóż, fizyka sama w sobie jest przedmiotem trudnym. Bardzo trudnym. Chłopiec miał i tak zaległości, bo przez półtora roku uczył się w klasie o innym profilu. Nauka tych przedmiotów nie sprawia mu żadnej satysfakcji. Koło się zamyka.
A czy chłopiec bywa agresywny?
Damian? Agresywny? Nie, absolutnie nie. Dlaczego pan pyta?
Bo chciałbym wiedzieć, czy pańskim zdaniem Damian mógłby zrobić krzywdę pani Marcie?
Nie, zdecydowanie nie. On to strasznie wrażliwe dziecko, któremu...
Któremu? Co chciał pan powiedzieć?
Któremu raczej wszyscy robią krzywdę. Zwłaszcza dorośli. To typ ofiary, nie agresora.
No ale czasami osoba, która długotrwale doświadcza przemocy, kumuluje w sobie poczucie gniewu i krzywdy.
Tak czasami jest. Rzeczywiście. Ale Damian, proszę mi wierzyć, nie miał żalu do Marty. Rozmawiałem z nim wielokrotnie. Pytałem, czy czuje się w jakikolwiek sposób dyskryminowany.
I co?
Nigdy nie usłyszałem od niego takich słów. Owszem, mówił, że Marta jest wyjątkowo wymagająca, ale nie preferowała ani nie gnębiła nikogo. Damian po prostu interesuje się czym innym, a jest zmuszany do nauki przedmiotów, do których nie ma ani zdolności, ani przekonania. I to jest przemoc. Ale nie ze strony szkoły.
No tak.
Damian swój smutek zresztą opisuje.
Opisuje?
Pośrednio. Mamy w szkole pismo internetowe, taki miesięcznik szkolny.
Co?
Chłopiec nam regularnie publikuje swoje wiersze. W nich jest mnóstwo smutku, poczucia niezrozumienia przez najbliższe osoby. Damian rzeczywiście ma żal, ale proszę mi wierzyć, nie do nas.
Podeślę mi pan linki do tego pisma?
Tak, oczywiście.
Nigdy nie byłem znawcą poezji, ale poproszę naszego psychologa, żeby przeczytał i powiedział, co o tym myśli.
Naprawdę? Myślał pan, że Damian...
Nie, nie, panie dyrektorze, ja przede wszystkim muszę wszystko sprawdzić.
Ja sprawdziłbym tego ojca. To jest agresor.
Nie, na pewno nie zabił pani Marty. To sprawdziliśmy w pierwszej kolejności. Inną sprawą jest jego zachowanie wobec syna, a może i całej rodziny, ale tym już zajmują się odpowiednie służby.
Co pan ma na myśli?
Panie dyrektorze, słyszał pan o niebieskiej karcie.
Ten Kostecki będzie miał założoną niebieską kartę?
No to już nie moja sprawa. Mam do pana jeszcze jedno pytanie związane ze sprawą pani Marty. Czy słyszał pan o konflikcie między nią a romanistką?
Konflikcie? Nie przesadzałbym.
Oj, no co poszło?
Wie pan, jakie są kobiety.
A co pan ma na myśli?
Pani Katarzyna, ta romanistka, lubi być w centrum uwagi. Ale to centrum, że tak powiem, było już zajęte przez kogo innego.
Przez panią Martę.
No tak, mówiłem panu, jak działała na ludzi.
Czyli tak naprawdę była to rywalizacja o miejsce w centrum uwagi.
Dokładnie tak. Takie kobiece, wzajemne fochy. Podobnie było z panią od WF-u.
Rozumiem. Ale dla pewności proszę o telefon do tej pani Katarzyny i pani od WF-u.
Dobrze. Udostępnię panu. Już, proszę. Chociaż prawdę mówiąc, to Marta nie zawsze zauważała czy reagowała na te zaczepki Katarzyny. Była królową, a królowa jest jedna.
Czekamy na kogoś?
Tak, ale kolega już prowadzi.
Kogo?
Chwila.
Dzień dobry.
To ty?
Dzień dobry.
No, widzisz, że ja. Chociaż nie bardzo rozumiem, po co zostałam wezwana. Ty coś wiesz, Paweł?
Nie, ale... No, cóż, myślę, że pan komisarz nam to wszystko wyjaśni.
No właśnie. Chciałem z państwem porozmawiać, żeby rozwiać wszelkie swoje wątpliwości.
Ale jakie? Jakie niby ma pan wątpliwości?
Po kolei. Jak się państwo poznali?
Kto? My?
Państwo. Pan z panią Alicją.
Przepraszam, ale co to ma do rzeczy? To znaczy do śmierci Marty.
Pani Alicjo, ja wszystko wyjaśnię. Ale proszę najpierw odpowiedzieć na kilka moich pytań. Jak się państwo poznali?
Ja nie pamiętam już tego dokładnie. Nie wiem, Marta nas chyba jakoś poznała. Pamiętasz, Paweł?
Też nie do końca. Obie was spotkałem na jakimś wiecu czy proteście, coś takiego.
Ach, tak, rzeczywiście, masz rację.
Spotkali się państwo i...
No, jakoś tak. I Marta i ja zaczęliśmy rozmawiać.
No, ze mną też. W sensie, że... Że ze mną też rozmawiałeś.
Nie, no tak, tak, oczywiście, to jasne.
A jednak to z panią Martą zaczął się pan spotykać.
No wie pan.
Pani Alu, pani to nie przeszkadzało?
Co? Przeszkadzało? Proszę pana, ja sobie to wypraszam. Co pan sobie myśli? Że byłam zazdrosna o najlepszą przyjaciółkę?
Ja po prostu pytam.
Cieszyłam się jej szczęściem, tym bardziej, że przez tego głubicha Marta była w nie najlepszym stanie. Wtedy, kiedy poznała Pawła. Czy ja się wam narzucałam, Paweł?
Nie.
Ja nie pytałem ani pani, ani pana Pawła, czy się pani narzucała.
Nie? A właśnie tak to zabrzmiało, jakby pan pytał.
Ale weź, nie przesadzaj, uspokój się.
Ale ja przecież jestem spokojna, nie widzisz?
Nie pytam, czy pani się narzucała.
Łaskawca.
Bo znam odpowiedź.
O, tak? A jaką odpowiedź pan zna? I od kogo?
Od pierwszego męża pani Marty.
Od Głubicha, nie, no brawo! Niech pan wierzy temu przemocowcowi, brawo!
Marta, uspokój się. A co powiedział Głubich?
Powiedział, że pani Alicja ciągle towarzyszyła jego żonie, a wtedy pana partnerce.
Przecież to jest kłamstwo! No, Paweł, proszę ci powiedz, że to jest kłamstwo!
No, wiesz, no, no... W sumie często bywałaś u nas.
Jak? Bardzo często?
Ja po prostu chciałam towarzyszyć przyjaciółce. Nie była wtedy w najlepszym stanie, przez tego Głubicha właśnie.
A pan milczy, panie Pawle, dlaczego?
No... Wie pan, no, sytuacja jest dla mnie trochę krępująca.
Pomogę panu. Pan milczy, ponieważ nie wypada panu zaprzeczyć, a czuje pan, że powinien.
Paweł, no powiedz coś.
Spokój się. Przestań zaprzeczać.
Czyli Głubich mówił prawdę?
Głubich najprawdopodobniej zamordował Martę.
Otóż nie. Ma alibi. Nasi informatycy nie znaleźli żadnych śladów, które wskazywałyby na to, że on informował o tych fałszywych alarmach, czy wykonywał głuche telefony do pani Marty.
Paweł, proszę cię, nie słuchaj go.
Czy ty? Ty? Coś ty zrobiła?
Panie Pawle, nie zastanawiało pana, skąd, dajmy na to Głubich, wiedział, kiedy i do jakiego kina idą pani Marta i pani Alicja?
Nie myślałem o tym.
A ja cały czas miałem wrażenie, że coś mi umknęło i to było właśnie to pytanie.
Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Znaczy, no, nigdy nie podejrzewałem, że Alicja... Nie wiem, no, jeśli już kogoś podejrzewałem, to tego policjanta, ojca ucznia Marty.
Jego wykluczyliśmy jako pierwszego. Proszę mi wierzyć, sprawdzili go nasi informatycy. On tego nie zrobił. Zresztą w dniu, kiedy zginęła pani Marta, był na realizacji.
Na realizacji?
O, przepraszam. W naszym slangu tak nazywamy zatrzymanie podejrzanych. Trwała kilka godzin i była bardzo dynamiczna.
I to jest wystarczające alibi?
Dlaczego ty to zrobiłaś?
Paweł, ja... Proszę cię, ja...
Dlaczego?
Ja niczego nie zrobiłam.
Dlaczego to zrobiłaś, powiedz? Dlaczego zabiłaś mi żonę? No mów!
Ty głupcze.
Co?
Ty ślepy głupcze. Ty nie widziałeś, jak ona tobą manipuluje? Zresztą jak każdym, wiesz? Jak każdym, bez wyjątku. No, prawie bez wyjątku. Bo ja szybko zorientowałam się, co to za sucz.
Zamknij się.
Ty nie widziałeś, jaka ona była naprawdę? Wpatrzony w nią, jak w obrazek jakiś.
I zrobiła to pani z zazdrości.
Z zazdrości?
A jak powiem, że tak, to co?
Zazdrości?
Ty nawet nie zauważyłeś, jak ja bardzo cię kocham. Ty nawet tego nie zauważyłeś.
Co?
Ty naprawdę myślisz, że ja przychodziłam do niej? Do niej? Ja nienawidziłam jej, rozumiesz? Wszystko miała. Wszystko. Wszyscy ją uwielbiali. Ty ją kochałeś. A ona po prostu na to wszystko nie zasługiwała. Nie zasługiwała, rozumiesz? A wy mi gówno udowodnicie.
I tu się pani myli. Nasi informatycy odrobili lekcję. I widzą nie tylko, z jakich urządzeń dzwoniono, czy tam pisano. I tak się składa, że pani w czasie, kiedy wykonywano połączenia, była w tych miejscach. Różnych. To było sprytne. Ale w przypadku czterech z tych miejsc mamy dowody, choćby w postaci nagrań z monitoringu. I mówię to nie tylko o głuchych telefonach, ale także o informacji o bombie w szkole. Wiadomość o rzekomym zamachu w kinie była zaprogramowana, prawda?
Nic panu nie powiem bez obecności adwokata.
Mogła to pani wszystko zrobić. Jest pani bardzo dobrym fizykiem. I oczywiście zdalnie zdetonować bombę, którą ukryła pani w samochodzie.
Niby kiedy?
O, tego akurat nie wiem, ale liczę na współpracę. To zresztą był drugi pani błąd.
Nie przewidziała pani, że będziemy analizować zapisy z monitoringów, które rejestrowały samochód pani Marty i na żadnym filmie nie było śladu po kimś, kto podłożył ten ładunek.
Ty do niej dzwoniłaś przed tym wybuchem.
Paweł, ja...
Dzwoniłaś do niej?
Tak.
I co jej powiedziałeś, że tak nagle wybiegła?
Że miałeś wypadek. I że leżysz w szpitalu na obrzeżach miasta.
Na obrzeżach miasta?
Ja nie chciałam, żeby ona jechała do centrum. W ten tłok, rozumiesz? Ja nie chciałam skrzywdzić nikogo oprócz niej. Tylko ona zasłużyła na karę. Tylko ona.
Była to czwarta część słuchowiska Tylko ona. Wystąpili Tomasz Bielawiec, Jarosław Zoń, Mirella Rogoza-Biel, Wojciech Rusin. Realizacja Piotr Król. Tekst i reżyseria Agata Kos-Dybała.